Mamy w tym roku taką przygodę w naszym zborze, że wyruszyliśmy przez Księgę Objawienia wspólnie razem. I już kilka spotkań poświęciliśmy temu, aby wsłuchiwać się w poselstwo Księgi Objawienia. Wielka Księga, której objawia się nam Jezus Chrystus i to, co zaplanował, co chce zrobić z tym światem, co chce zrobić z Kościołem. I wierzę, że gdy będziemy się wsłuchiwać w Słowo Boże, wczytywać w tę księgę, to absolutnie nie będzie nas ona napawać jakimś strachem, ale będzie nas budować. Nasze serca będą rosnąć, nasza wiara będzie rosnąć, nadzieja będzie coraz bardziej wypełniać nasze serce. I gdy będziemy znowu słyszeć o jakichś niepokojach na świecie, to nie będziemy się trwożyć, ojojoj, co to będzie, jak wojna będzie, co tu robić, tylko będziemy podnosić nasze głowy i mówić, alleluja, przychodzi Pan, zbliża się Pan po swój Kościół, przybliża się, aby ustanowić swoje królestwo, aby je uczynić znanym, wiadomym, bo na razie ono jest tylko w naszych sercach, w sercach tych, które się odrodziły z Ducha Świętego. I tylko gdy dochodzi do kontaktu między takimi ludźmi, to tego królestwa trochę widać, trochę się czuje, chociaż diabeł robi wszystko, żeby jakąś płachtą to królestwo Boże przykryć, żeby jakoś popsuć obraz Królestwa Bożego, żeby jakoś poróżnić chrześcijan ze sobą. Ale tam, gdzie dajemy odpór złemu, gdzie się trzymamy słowa, tam już to królestwo się wyczuwa. Nie wiem, wyczuwacie tu, czy tu jest Królestwo Boże? Niektórzy tak wyczuwają, widzę. Więc mamy tę przygodę. Ostatnio byliśmy w Smyrnie, w zborze prześladowanym. I wzięliśmy z tego fragmentu drugiego rozdziału Księgi Objawienia, wzięliśmy poselstwo, aby razem pójść drogą chwały. Bo w prześladowaniu za wiarę, bo w cierpieniu dla Chrystusa jest chwała. Bierze się z tego chwała. Chwała wiekuista, przyjacielu. Więc mówiliśmy najpierw, że Efes to był zbór bez miłości. I zachęcaliśmy się, aby zakochać się w Jezusie Chrystusie. Być po uszy zakochany w Chrystusie. Mówiliśmy, że Smyrna to zbór prześladowany. Wołaliśmy, pójdźmy razem drogą chwały. A dzisiaj zbór w Pergamie. A co za zborem w Pergamie? Spójrzmy na mapę. Ten zbór na północ od Smyrny, około 100 kilometrów. To jest ten kolejny zbór z tych 7 świeczników, wokół których przechadzał się Pan Jezus. I otwieramy Księgę Objawienia Świętego Jana, rozdział 2. Od 12 wersetu czytamy. Do anioła zboru w Pergamie napisz. To mówi ten, który ma ostry miecz obosieczny. Wiem, gdzie mieszkasz. Tam, gdzie jest tron szatana. A jednak trzymasz się mocno mego imienia i nie zaparłeś się wiary we mnie, nawet w dniach, kiedy Antypas, świadek mój wierny, został zabity u was, gdzie szatan ma swoje mieszkanie. O, każdy zbór może być dumny, gdy ma w swoim gronie takich ludzi, którzy się mocno trzymają Pana, którzy są wierni, nie zapierają się wiary Jezusa Chrystusa. Gdy ma takich członków zboru, którzy są gotowi oddać życie dla Chrystusa. Każdy zbór może być szczęśliwy i dumny, że ma w swoim gronie takie osoby. Ale w Pergamonie nie wszyscy jednakowo mocno trzymali się Jezusa Chrystusa. Czytamy dalej. Lecz mam ci nieco za złe. Mianowicie, że są tam tacy, którzy trzymają się nauki Balaama, który nauczał Balaka, jak uwodzić synów izraelskich, by spożywali rzeczy bałwanom ofiarowane i uprawiali nierząd. Tak i ty masz u siebie takich, którzy również trzymają się nauki Nikolaitów. A więc Pan posyła do zboru w Pergamie mocny sygnał, że z niektórymi jest źle. I to jest odpowiedzialność zboru, odpowiedzialność przełożonego zboru i całego zboru, że między członkami zboru są tacy, mają miejsce tacy, znajdują miejsce tacy, którzy się trzymają nauki Nikolaitów w tym wypadku, którzy trzymają się jakiejś dziwnej nauki, o której za chwilę więcej powiemy. I dlatego Pan posyła wezwanie. Upamiętaj się więc. A jeżeli nie, przyjdę do Ciebie wkrótce i będę z nimi walczył mieczem ust moich. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zboru. Zwycięzcy dam nieco z manny ukryte i kamyk dam mu biały, a na kamyku tym wypisane nowe imię, którego nikt nie zna, jak tylko ten, który je otrzymuje. A więc wyczytaliśmy, że mankamentem zboru w Pergamie była nauka Balaama i wynikająca z niej nauka Nikolaitów. O czym jest mowa? Na czym polegała ta nauka Balaama? Otóż, żeby to dobrze zrozumieć, trzeba nam się przenieść do czasów, kiedy Izraelici wędrowali przez pustynię do ziemi obiecanej, do Kanaanu. I spróbujmy sobie tak się przenieść teraz, w tym czasie. I kto czyta czwartą księgę Mojżeszową, a mi się tak złożyło, że teraz ostatnio czytam czwartą księgę Mojżeszową, tam się dowiadujemy, że prorok Bileam, jasnowidz Bileam, człowiek, który miał kontakt z Bogiem, otrzymał zlecenie od moabskiego króla Balaka, specjalne zlecenie. Jakie prorok może otrzymać zlecenie? Wiadomo, że szewc otrzymuje zlecenie, żeby buty naprawić. Hydraulik, żeby kran przestał cieknąć. A prorok jakie może dostać zlecenie? Żeby jakieś słowo od Boga przekazać, no nie? Tak by się wydawało. A ten dostał specjalistyczne zlecenie, że ma przekląć lud Boży. No jeśli by szewc dostał zlecenie, że ma naprawić samochód, to by powiedział, panie, ja nie biorę tego zlecenia, no nie? Tak czy nie? Ja nie mogę, nie biorę tego zlecenia. Chyba że by temu szewcowi powiedzieli, człowieku, jak naprawisz mi samochód, jak przyjmiesz zlecenie, to dostaniesz taką kasę. Taką kasę, jak więcej niż tym Boeingu. A, to może wtedy szewc by zaczął powkować. Może wezmę to zlecenie. Może mi się jakoś uda naprawić samochód, bo taka kasa. W każdym bądź razie on dostał takie zlecenie i ponieważ miłował pieniądze, Bileam, prorok pański, a w ogóle taki był łasy na pieniądze, łasy na kasę, że aż wstyd mówić. Aż zaczerwieniłem się trochę? Wstyd aż, że prorok pański może być taki łasy na pieniądze. A on był łasy na pieniądze i przyjął zlecenie, żeby przekląć Izraela. No i Balak oczywiście zaczął obdarowywać tego Bileama, różne prezenty mu dawać, prawić komplementy i tak dalej, ale rybka. Nie udało się. Nie było możliwości, by zrealizować zamysł rzucenia klątwy na Izraela, bo jak Słowo Boże mówi, gdyż zaklęcie nie ma mocy nad Jakubem, ani czary nad Izraelem. Absolutnie się nie odrobił, co tylko mógł, dwoił się i troił, ale mu się nie udało. I Balak, ten król moabski, rozgniewany, mówi, zaprosiłem cię, abyś przeklinał moich wrogów, a ty ich pobłogosławiłeś już trzeci raz. Uchodź czym prędzej do swego kraju. Tak się rzaźni na tego proroka. Dlaczego się tak działo? Bo Bóg miłował Izraela i nie dał się przekupić przeciwko Izraelowi. Bóg wybrał ten naród. Chciał mu błogosławić i nie dał rady go przekluć. Jedyną możliwością wykonania zlecenia Balaka było doprowadzenie ludu Bożego do takiego stanu wewnętrznego, którym Bóg by się nań rozgniewał. Czytacie myśl? Jesteście ze mną? Nie dało rady go przekląć. Bóg kochał swój naród. Błogosławił cały czas. Jedynym sposobem to to, żeby coś zrobić z tym ludem Bożym, żeby ten lud Boży się zachował tak, zaczął zachowywać tak, żeby Bóg się rozgniewał na Izrael. A wtedy by Bileam osiągnął swój cel. I jak czytamy Słowo Boże, to się dowiadujemy, że coś musiało się takiego wydarzyć, że Bileam udzielił wskazówki Moabitom, jak to zrobić, żeby się Bóg rozgniewał na Izraela. W 4 Mojżeszowej 24-25 czytamy: potem wstał Bileam, wyruszył swoją drogę i wrócił do swojej ojczyzny. Balak także poszedł swoją drogą. Takie owiane tajemnicą rozstanie, ale przy tym rozstaniu, w czasie tego rozstania, coś się wydarzyło, ponieważ Bileam, kuszony zyskiem, nie potrafił odejść bez tej kasy. Takie zlecenie było, że no jak tu odejść? Tyle rzeczy zrobił, żeby osiągnąć, żeby ten zysk osiągnąć. Więc niepodobna, żeby poszedł bez pieniędzy. Nasz tekst odkrywa szczegół, którego nie ma w Starym Testamencie. Przeczytaliśmy, że są tam tacy, którzy trzymają się nauki Balaama, który nauczał Balaka, jak uwodzić synów izraelskich, by spożywali rzeczy bałwanom ofiarowane i uprawiali nierząd. Bileam i Balaam to ta sama osoba. W Nowym Testamencie nazywany Balaam, a w Starym Bileam. W naszym przekładzie przynajmniej. Zobaczcie, czego się tutaj dowiadujemy. Że jak udzielił ten Bileam, udzielił rady, którą wpisał się w historię jako odstępczy prorok. To człowiek, który ze względu na zapłaty, ze względu na pieniądze złamał zasady, zrobił coś przeciwko Bogu, przeciwko ludowi Bożemu. Apostoł Piotr w drugim liście, w drugim rozdziale, 15 wersecie, pisząc o pewnych ludziach, napisał: opuściwszy drogę prostą, zbłądzili i wstąpili na drogę Balaama, syna Beora, który ukochał zapłatę za czyny nieprawe. Korzyść tak była dla niego ważna, że nawet polecił, zalecił czyny nieprawe, żeby ludzie zaczęli robić rzeczy nieprawe, niezgodne z wolą Bożą, aby tylko osiągnąć zysk. W liście Judy jeszcze też się powtarza ta sama myśl. Pogrążyli się w błędzie Balaama dla zapłaty. To jest bardzo wyraźnie pokazane, że ten człowiek kochał pieniądze i dla zapłaty był gotów zrobić rzeczy, których normalnie jako prorok Boży nie powinien był robić, wiedział, że nie należy ich robić, ale kusiły go tak pieniądze, że to zrobił. Co to była za rada? Historyk żydowski Józef Flawiusz, który pisał w pierwszym wieku po Chrystusie, napisał na ten temat tak. Gdy już odjeżdżał, czyli Bileam, i właśnie miał przeprawić się przez Eufrat, przyzwał do siebie Balaka i książąt midianickich i rzekł: o Balaku i wy, obecni tu mężowie Midianici, przystoi, bym okazał wam życzliwość, chociażby wbrew woli Boga. Wiedzcie wtedy, że plemię Hebrajczyków nigdy nie zostanie przygniecione całkowitą zagładą, ani przez wojny, ani przez zarazę i niedostatek płodów ziemi, ani przez jakąkolwiek inną nieprzewidzianą przyczynę. Bóg bowiem troskliwie strzeże ich od wszelkiego zła i nie zezwoli na to, by kiedykolwiek spadła na nich taka klęska, która by zniszczyła wszystko. Drobne jednak i krótkotrwałe niedole mogą im się przydarzyć i wtedy będą się wydawali upokorzeni. Jeśli zatem chcecie uzyskać nad nimi jakieś choćby chwilowe zwycięstwo, możecie tego dokonać w następujący sposób. Wybierzcie spośród swych córek najurodziwsze i dzięki swej piękności najbardziej sposobne do tego, by przezwyciężyć cnotę tych, którzy je ujrzą, i zręcznymi zabiegami uwydatnijcie ich uroki, a potem poślijcie je w pobliże hebrajskiego obozu, przykazując im, by były przychylne młodym Hebrajczykom, którzy będą zabiegać o ich względy. Kiedy zaś dziewczęta spostrzegą, że młodzieńcami już zawładnęła namiętność, niech odejdą od nich i niech będą głuche na ich prośby, póki kochankowie nie zgodzą się na porzucenie praw ojczystych i Boga, który je ustanowił. I póki nie zaczną oddawać czci Bogom Midianitów i Moabitów. A wtedy Bóg srogo rozgniewa się na Hebrajczyków. Dawszy im taką radę, Balaam odjechał. I zainkasował swoje oczywiście. Rada Bilaama została wprowadzona w czyn. To otwieramy 25 rozdział 4 Księgi Mojżeszowej. Czytamy, gdy Izrael osiadł w Szittim, zaczął lud uprawiać nierząd z Moabitkami. Zapraszały one lud na rzeźne ofiary swoich bogów, a lud jadł i oddawał pokłon ich bogom. Izrael sprzęgnął się z Baalem Peor. Wtedy Pan, co czytamy? Rozgniewał się na Izrael. Inaczej Izrael byłby cały czas pod błogosławieństwem. Jedynym sposobem było to, żeby coś zrobić, żeby Izrael wszedł na taką ścieżkę, na której Pan się rozgniewał. Wyszło? Od prorok, ale wymyślił. Wymyślił sposób, żeby Izrael znalazł się pod gniewem Bożym. Dlaczego się znalazł pod gniewem Bożym? Ponieważ Bóg wyraźnie nakazał Izraelowi oddzielić się od wszelkich kontaktów z pogańskimi narodami, od ich praktyk, od ich zwyczajów, od ich bożków rozmaitych. I ten nakaz został zbagatelizowany i złamany na bardzo dziwny sposób, ciekawy sposób. Zapanował tutaj jakby prosty mechanizm. Odwołując się do słabości i cielesnych pragnień, Moabici wciągnęli Izraela w swoje zwyczaje. Ten mechanizm powtarza się wciąż na nowo. Prosty mechanizm. Odwołać się do słabości i cielesnych pragnień i w ten sposób wciągnąć człowieka w to, co jest złe, co się Bogu nie podoba. No i oczywiście pojawiły się konsekwencje dla wszystkich zaangażowanych w tę sprawę. Wszyscy. Bo Bóg się rozgniewał i zginęło 24 tysiące Izraelitów z tego powodu. Sobie wyobraźcie. Jak gdzieś 100 osób zginie, cały świat się martwi. 24 tysiące ludzi zginęło z tego powodu. Zginęli także Moabici. W pewnym miejscu czytamy w 31 rozdziale 4 Mojżeszowej, że do nich Mojżesz, jakże to zostawiliście przy życiu wszystkie kobiety? Wszak to one za radą Bilaama pobudziły synów izraelskich do odstępstwa od Pana na rzecz Peora i stąd wynikła klęska dla zboru Pana. Z Moabici i Moabitki wszyscy ponieśli śmierć z tego tytułu. Ba, nawet sam prorok Bileam. Bo gdy czytamy 31 rozdział 4 Mojżeszowej, 8 werset, oprócz poległych w bitwie królów midiańskich zabili też Ewiego, Ekama, Sura, Hura i Rebę, 5 królów midiańskich. Zabili też mieczem Bileama, syna Beora. Tak kończy prorok, który nie jest wierny Słowu Bożemu, który kombinuje, bo chce mieć zapłatę, bo chce się spodobać, bo chce osiągnąć zysk. Jaki problem pojawił się w zborze w Pergamonie? Tym problemem było ześwieceniu zboru. W Efezie brak miłości, problem, z którym się borykał zbór, w Smyrnie było prześladowanie, cierpienie. To cierpienie oczywiście nie było naganne, a oczywiście to, żeśmy o tym mówili już. Ale tutaj Pan zauważył coś niepokojącego, zasmucającego. To znaczy, że chrześcijanie w Pergamonie zaczęli się zachowywać jak ludzie niewierzący. Zaczęli kłaniać się tym samym bożkom, którym kłaniali się ludzie tam w Pergamie. Zaczęli hołdować cielesnym pożądliwościom, którym oni hołdowali. Jak do tego doszło? Jak to możliwe? Zazwyczaj w takich wypadkach myślimy następująco. Ludzie świata próbują wciągnąć ludzi wierzących w grzech i to im się udaje. No nie? Tak myślimy, to jest prawidłowe myślenie jak najbardziej. Że wierzący jest nieczujny, nieuważny, przyjmuje rozmaite zaproszenia na to i na tamto i idzie jak cielak na rzeź, idzie, ciągną go, zapraszają, chodź padnij, będziemy mieli imprezę, chodź, będziemy mieli imię, chodź, jedziemy na jakąś imprezę integracyjną, chodź z nami, będzie fajnie. I idzie i daje się wciągnąć. I to jest podstawowa myśl, jak mogło dojść tam w Pergamonie do tego, że ci wierzący z Pergamu popełnili ten sam błąd, co Izraelici, że dali się wciągnąć w zło, w grzech. Ale dzisiaj chciałbym, żebyśmy zobaczyli, iż niebezpieczeństwo może przyjść także w inny sposób, jakby z drugiej strony. Mianowicie, gdy to chrześcijanie próbują przymilić się do ludzi tego świata i zacząć tych ludzi świata wciągać do zboru, zapraszać ich do zboru, namawiać ich, żeby weszli pomiędzy nas, żeby byli między nami, bez nowego narodzenia, bez odrodzenia serca, ale żeby byli między nami. I w ten sposób, poprzez takie przypodobywanie się ludziom tego świata, dochodzi do kontaktu Kościoła ze światem, wierzących z niewierzącymi. Chciałem, żebyśmy o tym teraz pomyśleli i zobaczyli niebezpieczeństwo tego mechanizmu wciągania. Jak bardzo może ono być wciągające. Że wciągając ludzi tego świata, możemy się sami dać wciągnąć. Myśląc, że my ich przyciągamy, sami jesteśmy przeciągnięci, wciągnięci. Zacznijmy od tego, że tajemnicą mocy i błogosławieństwa Kościoła jest świętość. Tak czy nie? Świętość. Gdy Kościół jest święty, gdy wierzący prowadzą uświęcone życie, chodzą w mocy Ducha Świętego. Mocno stoją na gruncie Słowa Bożego, są mocni. Dopóki zbór, pojedynczy chrześcijanin trwa w świętości, jest dla diabła nie do przezwyciężenia. Jest pod osłoną Najwyższego. Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? Możemy mówić za apostołem Pawłem. Nie musimy się obawiać. Możemy zgasić każdy pocisk złego. Bo mocniejszy jest ten, który jest w nas, niż ten, który jest na świecie. Prawda czy nie? Jeśli chodzimy w świętości. W świętości to znaczy w oddzieleniu. Bo święty to znaczy oddzielony od tego, co pospolite. Niezmieszany, niewymieszany, niesplątany, tylko oddzielony. Jest wyraźna granica, linia demarkacyjna. Tu jest świat, a tu jest Kościół. Tu jest społeczność świętych. Dlatego też diabeł, przeciwnik, stara się na wszelki sposób zniszczyć tę świętość Kościoła. Próbuje w jakiś sposób podejść. I wyszukuje sobie ludzi. Oczywiście stara się właśnie wkroczyć w życie Kościoła, gdzieś tam skusić na rozmaite sposoby. Ale my dzisiaj o pewnym specyficznym przypadku będziemy rozmawiać. I jeśli ze mną wytrzymacie, to może i zrozumiemy to razem. Ja sam chcę to lepiej zrozumieć i potrzebuję was, waszego kontaktu, żebyście to, co w moim sercu się urodziło, co zobaczyłem ze Słowa Bożego, żebyście mi potwierdzili waszymi oczami albo zrobili tak. I będę wiedział, Czy błądzę, czy dobrze myślę? Otóż szatan wyszukuje sobie ludzi najczęściej nastawionych na korzyści materialne, jak Bileam, prorok, i podsuwa im takie pomysły, które w ostatecznym rozliczaniu oznaczają szkodę dla ludu Bożego. Wiadomo, że diabeł i świat nigdy nie będzie przyjacielem Bożym, nigdy nie będzie przyjacielem ludu Bożego. Jego celem jest to, żeby zbór stracił upodobanie w oczach Bożych. Żeby zbór zaczął robić coś, co sprowadzi gniew Boży na zbór. Że Bóg się przestanie cieszyć swoim zborem. Szatan uzyskuje ten cel, gdy uda mu się przekonać zbór do roli misji poprzez wabienie i przyciąganie ludzi świata rozmaitymi atrakcjami. Osiąga też w inny sposób te cele, ale my dzisiaj mówimy o takim szczególnym przypadku, że oto w zborze pojawiają się ludzie zainspirowani, żeby zrobić coś, żeby do naszego zboru przyszli ludzie szeroką ławą, żeby wielu do nas przyszło. Nie patrzmy na różne szczegóły, nie patrzmy na to, że oni jeszcze głęboko po uszy w grzechu. Nieważne, że oni czczą Maryję, że oni święto świętych się różnych modlą. Nie patrzmy, to wszystko jest, to jest drugorzędne. Najważniejsza jest jedność, żeby było po prostu przyjemnie. Chodźmy, zapraszajmy ich, niech przyjdą. I mamy dzisiaj w kręgach ewangelicznych narastającą falę rozmaitych socjotechnik przyciągania ludzi do kościoła. Badanie rynku. Co ludzie lubią? Co ludziom się podoba? Na co aktualnie jest zapotrzebowanie w społeczeństwie? No tak różne firmy zdobywają rynek. Robią badanie, sprawdzają. Ludziom tutaj w tym mieście potrzebne jest to i to. Lodówek nie mają, bo Pierun strzelił i popalił wszystkie lodówki miesiąc temu i jeszcze ludzie nie pokupowali. I dostarczymy im lodówek, tanich lodówek, jeszcze na kredyt 0%. I ludzie w przeciągu tego kupują, a głupie te lodówki. Bo ktoś sprawdził, wybadał, że akurat w tej dzielnicy takie jest zapotrzebowanie. Więc się nie dziwimy, że ten świat bada sobie rynek i wchodzi, kasę trzepie na tym i na tamtym. Natomiast dreszcz przechodzi po plecach, że Kościół, że wierzący ludzie mogliby posunąć się do czegoś takiego, powodowani jakąś chęcią zysku, jakiejś korzyści, osiągnięcia jakichś tam celów, zaczynają myśleć w takich kategoriach, że popyt określa podaż i że trzeba zbadać, jaki jest popyt i wtedy podać to, co się ludziom podoba. Chrześcijanie niczym te moabitki wypindrowane zaczynają stylizować się, śledzą światowe trendy i próbują się uatrakcyjnić w oczach ludzi niewierzących, aby zechcieli zaszczycić nas swoją obecnością, żeby przyszli na nasze zgromadzenie, żeby się pojawili między nami, no przynajmniej na ucztach agape, żeby byli. No i są. Jak takich kusimy, to i są. I tak dochodzi do zbliżenia się dwóch przeciwległych światów, do kontaktu, z którego wynikają poważne zagrożenia. Bo kto na kogo wywiera wpływ w takiej sytuacji? Jak to jest w praktyce, ludzie? Jak Pan Jezus gdzieś wchodził pomiędzy grzeszników, to nie dlatego, że On ich kusił, grzesznicy, pijacy, celnicy, złodzieje i tak dalej. Chodźcie, ja wam wybaczę, wszystko zapomnę, będzie wszystko dobrze. Nieważne, coście narobili, chodźcie. Nic nie musicie zmieniać, wpadnijcie tylko na spotkanie. Będzie przy nim. Tak mówił Jezus? Nie. Nawet jak ludzie przychodzili i tak ktoś myśleli, że będzie fajnie, to Jezus mówił, zatrzymaj się, człowieku. Pomyśl, to nie jest takie proste, pójść za mną. Nie, będziesz musiał się opamiętać z grzechów, przestać grzeszyć, nawrócić się, zmienić myślenie, Nie, nie, nie idź. Oblicz najpierw koszty, czy ty chcesz pójść. I jak ktoś się chciał nawrócić, jak dana mu była łaska, żeby się opamiętać, to się opamiętał i przychodził i się nawracał. Ale inni się nie nawracali. I w gronie uczniów Pana Jezusa to było jasne, że kto chce pójść za Nim, musi się zaprzeć samego siebie i musi brać krzyż codziennie i go naśladować. A jak jest, gdy dochodzi do takiego kontaktu między tymi dwoma światami w takim układzie, że chrześcijanie wabią ludzi niewierzących, wręcz ich kuszą, żeby oni zechcieli przyjść, no bo u nas jest fajnie, bo u nas jest fajna muzyka, bo u nas jest kawa za darmo po nabożeństwie i agapę robimy raz w miesiącu, na razie może potem jeszcze częściej będziemy robić. I u nas można po prostu fajnie sobie spędzić czas. My w ogóle myślimy, żeby w ogóle jeszcze bardziej uatrakcyjnić nasze chrześcijańskie działanie. Nasz zbór będzie jeszcze w ogóle inne działalności prowadził i będziemy pracę socjalną prowadzić i będziemy pomagać i taki i sport nawet będziemy uprawiać. Kombinujemy, żeby na Uszynce ścieżkę zdrowia zrobić i jeszcze może coś więcej. I w ping-ponga będzie można pograć i w bilard może będzie i jeszcze, no żeby było tak, no przyjdźcie do nas. Zobaczcie, u nas jest gratis. A, jeszcze prawda, wypożyczanie rowerów kombinujemy, żeby zrobić bezpłatnie. I kto na kogo w takiej sytuacji wywiera wpływ, kiedy chrześcijanie kuszą ludzi tego świata, żeby oni przyszli do nich? Niestety najczęściej nie dzieje się tak, że ludzie nieodrodzeni zmieniają się i rodzą się na nowo. Raczej to ludzie wierzący ulegają ześwieceniu przez ten kontakt. Dlaczego chrześcijanie narażają się na takie ryzyko wobec tego? Mają swoje powody. Ta myśl, ta nauka Bileama, który dla zapłaty takie rady dał, to gdzieś w głowach jest, że niektórzy dla popularności, niektórzy dla chwały Pana, niektórzy dla chwilowego poczucia sukcesu, niektórzy dla pieniędzy i z różnych innych jeszcze powodów wchodzą w taki mezalians ze światem. Tak ciągną, tak próbują przyciągnąć ludzi tego świata. Biada im, bo poszli drogą Kaina i pogrążyli się w błędzie Balaama dla zapłaty. Czytamy w liście Judy. List Judy w ogóle jest napisany przeciwko tego rodzaju chrześcijanom, tego rodzaju ludziom. Werset 16. Są to ludzie biadający nad losem swoim, kierujący się swoimi pożądliwościami. Usta ich głoszą słowa wyniosłe, a dla korzyści schlebiają ludziom. Czytajmy uważnie list Judy, bo to jest list bardzo ważny. Bo tu właśnie tam, w tym środowisku, do którego list Judy został skierowany, tych Nikolaitów było gęsto. Zrobiło się gęsto. Że zaczęli myśleć właśnie w taki sposób, że dla dobra sprawy, wręcz dla Ewangelii, to można nawet zejść na niższy poziom moralny. Że to nie jest aż takie ważne, że z punktu widzenia duchowego nie jest ważne, że człowiek tam z tą się prześpi, czy z tamtą. To jest dla dobra sprawy, dla pozyskania, to no, jak je się otworzy szerzej drzwi, jak trochę sito się założy z trochę większymi okami, takie oka, że może przejść świnia cała przez to, to wtedy jest, no po prostu dobrze jest, bo ludzie mają wtedy dostęp do Ewangelii, mogą posłuchać Słowa Bożego i tak dalej. My jak sobie poleżymy razem w łóżeczku, to sobie Biblię poczytamy, nie? A tak, przecież ta kobieta nigdy by Biblii nie czytała, jakby ze mną się nie przestała, nie? I takie różne bzdury zaczynają ludzie robić. Liberalizm. Oj tam, nie przesadzajcie, nie bądźcie tacy radykalni. Oj tam. Łatwo wtedy można dojść do wniosku, że to, co jest dla mnie przyjemne, co daje mi jakąś korzyść, jest po prostu w porządku i nie trzeba tego traktować jako grzech. Właśnie tak można by najkrócej sformułować naukę Nikolaitów. Wróćmy jeszcze do listu Judy, 4. werset. Wkradli się bowiem pomiędzy was jacyś ludzie, na których od dawna wypisany został ten wyrok potępienia, bezbożni, którzy łaskę Boga naszego obracają w rozpustę i zapierają się naszego jedynego władcy i Pana Jezusa Chrystusa. To w zborze, słuchajcie. Do zboru wkradli się ludzie, którzy łaskę Pana obracają w rozpustę. Pan nam przebaczył. To nie jest ważne, co my tam zrobimy. Najważniejsza jest miłość. Najważniejsza jest jedność. 12. werset. Oni to są zakałą na waszych ucztach miłości. No to znaczy zakała. No to sobie pomyślmy, co to jest zakała. Wszyscy, którzy właśnie w takim duchu przychodzą do społeczności, siadają przy stole, rozpierają się, są zakałą na ustach miłości, których bez obawy biorą udział. Bo normalnie, jak przyjdzie człowiek nieodrodzony, to powinien drżeć jak liść osiki w zborze. Drżeć, ludzie, żeby zaraz Duch Święty nie porazi, nie tego. Ja muszę się opamiętać, ja muszę się nawrócić z moich grzechów. Ja tu nie pasuję. Ale jak jest nauka Balaama w zborze, nie bądźmy tacy radykalni. Zapraszajmy, zwabiajmy. Będzie tego. To z czasem tacy ludzie siadają, rozpierają się, zajmują pierwsze miejsca i czują się tu całkiem dobrze. I tu jest powiedziane dalej tak, że tacy ludzie tuczą siebie sami, są chmurami bez wody, unoszonymi przez wiatry, drzewami jesiennymi, które nie rodzą owoców, dwakroć obumarłymi, wykorzenionymi, wściekłymi bałwanami morskimi, ale tutaj epitetów jest, wyrzucającymi hańbę swoją, błąkającymi się gwiazdami, gwiazdami, oczywiście to są też gwiazdy czas, dla których zachowane są na wieki najgęstsze ciemności. Dlatego chciałem dzisiaj, bracia i siostry, wiedząc, że tam w tym zborze Pergamie, a każdy z tych zborów w jakiś sposób odzwierciedla jakąś część życia dzisiejszego Kościoła, pokazuje na jakiś aspekt życia Kościoła, ten zbór w Pergamonie mówi nam, głośno nam mówi, ten list do zboru w Pergamonie mówi: uważajcie na zaświadczenie, uważajcie na wpływ świata, uważajcie, bo niechcący, bo czasem sami się możecie w to wpakować. Owszem, czasem świat nas atakuje, czasem świat nas próbuje przyciągnąć. Ale jak to głupio wygląda, kiedy to wierzący człowiek próbuje przyciągnąć i sam się daje wciągnąć. Pamiętam kiedyś mojej najstarszej córce powiedziałem: córko kochana, ty tak z matematyki dobra jesteś, jest tu taki chłopak, który ma problemy z matematyką, może byś mu pomogła, ja cię bardzo proszę, zajmij się, to może jakoś pomożemy temu chłopakowi i bliżej do Boga przyprowadzimy. I moja córka poszła, spotkała się z tym chłopakiem, uczyła go tak matematyki, że sama przestała się uczyć matematyki i przestała nawet przez pewien czas nie chciała się do szkoły chodzić. I zaczęła robić różne rzeczy, które przez lata potem były problemy. Bo głupi MB wystawił swoją córkę, żeby ona próbowała jakoś pozyskać tego chłopaka, ucząc go, a ona sama wsiąkła, sama wpadła na pewien czas. Dlatego chciałem dzisiaj wezwać was, bracia i siostry, do tego, żeby czasem nie było tak, że my z jednej strony bardzo ostrożni jesteśmy, żeby się nie dać wciągnąć do tego świata, ale przez radę ducha Bileama w głowach my sami się otworzymy tak daleko, pójdziemy tak daleko, pójdziemy na różne spotkania, pójdziemy na tego, żeby ludzi przyciągnąć, zniżymy ton, poziom życia moralnego, przestaniemy przy naszym stole mówić konkretnie o Jezusie, no bo ci ludzie, których zaprosiliśmy, nie bardzo chcą rozmawiać o Jezusie, tylko o tym, o tamtym, no to my już też nie rozmawiamy o Jezusie. I żebyśmy czasem się w coś takiego nie wpakowali. List do Rzymian 12:2. A nie przypodobywajcie się temu światu. To jest powiedziane. Ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu waszego na to, abyście doświadczyli, która jest wola Boża, dobra, przyjemna i doskonała. Nie przypodobywajcie się temu światu. W Biblii Gdańskiej tak to jest oddane. Do tego chciałem was serdecznie dzisiaj wezwać, zachęcić, bo Pan w dalszej części zapowiedział ostrą reakcję na brak upamiętania. Jak się nie upamiętasz, to przyjdę i będę walczył z nimi mieczem swoich ust. Co to znaczy walczyć mieczem ust? Słowo Boże, Pismo Święte mówi, jest ostre, ostrzejsze niż miecz obosieczny. Zdolne osądzić zamiary i myśli serca. Pan przyjdzie i będzie walczył mieczem swoich ust. Gdy zaczyna Pan walczyć mieczem swoich ust, co mają robić słudzy słowa? Mówić, nie jest tak źle, będzie wszystko dobrze. Nie, Bóg Cię kocha, wszystko jest dobrze. To nic, że chodzisz sobie tam co drugi dzień do kina, zmarnujesz czas na bzdurne filmy, siedzisz przy grach komputerowych całymi godzinami. To nic, że bierzesz udział w imprezkach, gdzie jest alkohol i tak, to nic, wszystko, Bóg nas kocha, wszystko, tak słudzy słowa mają postępować, gdy Pan przychodzi, aby walczyć mieczem swoich ust? Nie, rolą sług Słowa Bożego jest wziąć miecz Słowa Bożego i ciąć, bo On przychodzi, aby zrobić porządek, aby ratować zbór, aby ocalić Kościół od tego nieszczęścia, jakie może się zdarzyć, gdy ludzie pójdą za radą Bileama i tę technikę zaczną stosować w odniesieniu do świata. Słuchajcie, podstawową kwestią, sprawą dzisiejszego rozważania jest to, żeby nie utracić upodobania w oczach Bożych. Bo ta historia ze Starego Testamentu pokazuje, że dopóki Izrael miał upodobanie w oczach Bożych, był bezpieczny, nie można go było przekląć. Nic złego nie mogło na niego przyjść, bo Pan go ochraniał. I nam na tym powinno zależeć w XXI wieku w Gdańsku, teraz, tu w tym środowisku, żeby robić wszystko, abyśmy jako zbór nie utracili upodobania w oczach Bożych. Słowo Boże w liście Jakuba mówi, że czystą nieskalaną pobożnością jest między innymi zachowywać siebie niesplamionym przez świat. To jest właśnie to. Bo jeśli się damy splamić przez świat, to gniew Boży zaczyna się objawiać przeciwko takiemu zborowi. Wiarołomni, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? Jeśli więc kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Jeśli się łasimy na różne względy tego świata, jeśli się próbujemy przypodobywać temu światu, no to się narażamy na to, że stajemy się nieprzyjacielem. Owszem, świat mówi, ale fajni jesteście. Nawet Franciszek mówi, nawet pobłogosławić wolność świątkowców. A czemu bym miał nie pobłogosławić? Tacy fajni, tacy mili się zrobili. Już nie mówią, że trzeba się nawracać od Kościoła katolickiego, tylko można wszystko jedno jest. Fajnie, błogosławię was. Można, tylko że w tym momencie tracimy Boże błogosławieństwo naprawdę. Świat nas wtedy przyjmie. Przyjmie nas, jeszcze to rozgłosi, powie, fajnie, żeście wrócili na łono. Tylko, że skończy się łaska Boża. Bo kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Dlatego też, i to po raz pierwszy odkryłem, w księdze Michała, w 6 rozdziale, w 5 wersecie jest napisane, ludu mój, pomnij, co zamyślał Balak, król moabski, co mu odpowiedział Bileam, syn Beora i co zaszło w drodze od Szytym do Gilgal, abyś poznał sprawiedliwe dzieła Pana. To jest po prostu refleksja prorocka wiele lat później, żeby lud Boży pamiętał, co tam się wydarzyło między tym Balakiem i Bileamem i jakie były tego konsekwencje, żeby się w to więcej nie wpakować. Bo motywowana chęcią zysku rada Bileama okazała się bardzo skuteczna, a zarazem bardzo zgubna dla synów Izraela. Gdy stroną wciągającą staje się zbór stosujący metody podpowiedziane przez Balaama, to stratę duchową ponoszą ludzie wierzący. Więc nie pogrążajmy się w błędzie Balaama. Starajmy się podobać Panu, a nie światu. Niech to będzie nasza nadrzędna zasada życia. Nigdy nie będę robić czegoś, co jest obierzone na to, żeby się przypodobać moim kolegom, koleżankom z pracy czy ze szkoły, moim sąsiadom, moim krewnym, żeby oni wreszcie powiedzieli: o, no nie jest z tobą aż tak źle, jak myślałem. To tak nawet ty całkiem normalna jesteś. Jak ci powiedzą ludzie tego świata, że jesteś całkiem normalna, to znaczy, że coś, że poszedłeś za radą Balaama. Bo w oczach tego świata Kościół, chrześcijanin nigdy nie będzie uznany za normalnego. Tam, gdzie czegoś takiego doświadczamy i ci niektórzy w swojej głupocie duchowej mówią: ale fajne czasy mamy, Boże, dziękujemy Ci, że nikt nas teraz nie prześladuje, że możemy sobie tak spokojnie spać się, bujać, prawie że to zasypiasz duchowo. To znaczy, że w tym zborze, w tej społeczności, w tym kościele, w tym kraju Kościół przestał wydawać wyraziste świadectwo wiary Jezusa Chrystusa. I trzeba się uderzyć w pierś. Ja się uderzę w pierś. Bo bardzo mało jestem prześladowany. Czy dlatego, że Pan Bóg tak zrobił, że dla Mariana Biernackiego wykombinował taką drogę w odróżnieniu od wszystkich świadków Ewangelii w poprzednich wiekach, że mówi: ty będziesz miał, synu mój, leciutko. Na pewno nie. Na pewno nie. Dlatego, że prawdopodobnie Marian Biernacki nie głosi Słowa Bożego tak wyraziście, jak powinien głosić. Nie ma takich postaw, jakich uczeń Jezusa Chrystusa powinien mieć 24 godziny na dobę. I dlatego mi jest tak lekko. Jak temu chłopakowi, który poszedł do wojska, żeśmy o nim wczoraj wspomnieli, i go pyta pastor: synku, po 2 miesiącach, a czy cię tam nie prześladują za wiarę w Jezusa Chrystusa? On mówi: aj wujku, tak, dzięki Bogu się udało, że do tej pory się nie dowiedzieli, że ja jestem uczniem Jezusa Chrystusa. Starajmy się podobać Panu, a nie światu. Każdego dnia, gdy się budzimy, myślmy o tym, jak się przypodobać Jezusowi Chrystusowi. Pan nie dał nam takiego zadania, aby przypodobywać się ludziom tego świata w celu pozyskiwania ich dla Chrystusa. To nie na tej drodze się odbywa pozyskiwanie dla Chrystusa, żeby się przypodobać za radą Bileama i kusić ludzi do Kościoła. To się ma odbywać poprzez zwiastowanie Ewangelii o Jezusie Chrystusie. I nic więcej. I Bożą sprawą jest, że ktoś się nawróci, a ktoś to odrzuci. Ale my nie mamy się łasić do tego świata i nie mamy się im przypodobywać. Jest to jasne? Powstańmy do modlitwy. Panie Jezu, chcę Ci podziękować za to, że dałeś nam takie niezwykłe powołanie w tym świecie. Żebyśmy byli światłością świata, byśmy byli solą ziemi. Byśmy byli Twoim narzędziem, ambasadorami Twoimi, świadkami tutaj Twoimi na tym świecie. Panie, dziękuję Ci za to, że dajesz nam Twoje słowo, że to poselstwo, które skierowałeś kiedyś do zboru w Pergamie, także i nas dotyczy, je dzisiaj przyjmuję całym moim sercem. Panie, tak często sobie myślałem, że trzeba jako ewangelicznie wierzący chrześcijanin tak jakoś tutaj postępować, żeby się przypodobać ludziom, żeby jakoś ich pozyskać przez to, że my tacy jesteśmy fajni. Panie Jezu, przepraszam Cię za to. Ty jesteś wspaniały. Ty jesteś godzien tego, aby głosić Ciebie i w żaden sposób nie próbować niczego tutaj zmieniać tego obrazu. Chcę Cię głosić takim, jaki jesteś, a Ty się nie przypodobywałeś światu. I modlę się o to, byś tak to poselstwo wkładał w moje serce i te postawy, abym czasem nie dał się wciągnąć w tę naukę Balaama, Panie. Abym był daleki od tego sposobu myślenia. Chcę głosić Twoje słowo, tak i wyraziście, jak ono jest w Biblii napisane, Panie. I chcę być Twoim narzędziem w zdobywaniu dusz, które się będą prawdziwie nawracać, by rodzić na nowo. I będzie od razu jasne, że tu jest świat, a tu jest Kościół. Tu jest Królestwo Boże. O to się modlę, Panie, dla całego naszego zboru. Daj nam zrozumieć sens tego poselstwa. Daj nam je przyjąć dobrym sercem, Panie. I stosować się do tego słowa w naszym życiu. Amen.